proszę Państwa, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu przygotowało bardzo interesujący projekt, cykl prelekcji pod wspólnym hasłem Niezwykłe kobiety z terenów obecnego województwa podkarpackiego i ich wkład w życie społeczno-gospodarcze, kulturalno-naukowe XX wieku. Przedstawiam Państwu gości audycji Tu i Teraz, panie zaangażowane w ten projekt. Pani Żaneta Niedbała, historyk. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy Polskiego Radia.
Jest z nami także krytyk sztuki, pani Grażyna Niezgoda. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Rozumiem, proszę pani, że to jest cykl, który otwiera przestrzeń mało znaną. Ja mam wrażenie, że gdy mówimy kobiety w XX wieku, to wszyscy kontestują, no przecież prawa kobiet, przecież możliwości kobiet, ambicje kobiet, nieograniczone możliwości. Ale jeżeli już popatrzymy na sytuację kobiet, na przykład na początku XX wieku, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Bardzo się mylę, czy nie? Pani Żaneta Niedbała.
Ten cykl właśnie prelekcji ma na celu odpowiedzieć na pytanie właśnie, na ile wiek XX zmienił poglądy, system wartości kobiet i czy do końca pozostały one wierne swoim ideałom życiowym oraz czy też wpisały się w nurt życia nowej epoki. I właśnie to jest idea, czyli przedstawienie tej aktywności kobiet wywodzących się z różnych środowisk społecznych, które też na przekór wielu przeciwnościom losu realizowały swoje pasje, marzenia, a także wybijały się ponad przeciętność. I przykładem na przykład takiej kobiety może być Stefania Gurdowa, która w pierwszej dekadzie XX wieku samodzielnie prowadziła zakłady fotograficzne w Dębicy, Mielcu i Rokrzycach. I dzisiaj jej prace, właściwie szklane płyty fotograficzne, które zostały odnalezione w latach 90. w jednej z kamienic w Dębicy, są cennym źródłem antropologicznym i to jest przykład właśnie kobiety, która wybiła się ponad przeciętność i była kobietą niezależną i realizowała swoje marzenia. Także widzimy, że kobiety z jednej strony stały w cieniu swoich mężów, dbały o rodziny, ale też i stawały się niezależne.
Tu oczywiście musimy powiedzieć, że rola kobiet, zwłaszcza na początku XX wieku, była dość jasno określona. No i nie wychodziła poza pewien schemat. Pani domu, gospodyni, osoba, która prowadzi, jeżeli jakąś działalność społeczną, to zazwyczaj działalność charytatywną, prawda? I tutaj chyba kończyły się możliwości kobiet. Pani Grażyna Niezgoda, jak to wyglądało?
Tak to właśnie wyglądało i w pierwszym wykładzie z tego cyklu pan profesor Tomasz Pudłocki podkreślał, że jeżeli kobieta chciała się zajmować działalnością społeczną, publiczną, charytatywną, to było wskazane, było jej łatwiej na pewno działać, jeżeli była zamężna. Natomiast tematem mojego wykładu będą artystki. I to jest trochę inna sytuacja. Zaczynam od artystki, od Marii Artwińskiej, która urodziła się w roku 1870, a chcę skończyć mój wykład na Lilii Kalinowskiej, która się urodziła 100 lat później, 1981.
Czy te losy bardzo się różniły?
Bardzo, tak, bardzo się różniły. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że artystki dostały prawo do uczenia się sztuki, do studiowania na akademiach, a nie w specjalnych szkołach dla kobiet, co zresztą i tak późno się zaczęło. Zyskały to prawo z końcem XIX wieku. W Paryżu miały takie prawo w roku 1898. Pierwsza była Akademia Petersburska, bardzo ciekawe. Natomiast w Wiedniu, który był najbliżej Przemyśla, to był rok 1920, Kraków 1919, w ogóle miały prawo studiować, miały prawo nauczyć się takiej sztuki, która byłaby równa z tym, co umieli mężczyźni, więc po prostu miały zupełnie inny los. Natomiast dlaczego powiedziałam, że troszkę inaczej było z kobietami artystkami? Ponieważ nie musiały być zamężne. Te, o których będę opowiadała, czy pani Stefania Jacyszynówna, czy Maria Artwińska, czy Olena Kulczycka, one nie były zamężne, jednak realizowały swoje życie artystyczne, były po prostu funkcjonującymi w naszym społeczeństwie artystkami. Fakt, że większość była w jakiś sposób pewne materialne bezpieczeństwo miały. Ale niemniej jednak mogły to robić jako kobiety niezamężne, co przy innych dziedzinach działalności było właściwie praktycznie niemożliwe. Tak zwana stara panna, tekst, którego chyba myślę, że młodzi nawet nie znają, określenie, które właściwie już nie funkcjonuje społecznie, tak jak i stary kawaler, prawda? Mówimy singiel i zupełnie co innego myślimy o takich osobach.
W języku zmieniliśmy takie poczucie i temperaturę tego słowa.
Ale też i to zawsze te zmiany językowe dotyczą zmian społecznych, prawda? I w związku z tym zupełnie to inaczej wyglądało u kobiet artystek i chcę się temu przyjrzeć właśnie od losu Marii Artwińskiej do Jadwigi Sawickiej, bardzo znanej artystki, właśnie mniej może na Podkarpaciu, ale i w Polsce i za granicą, do tych artystek, które w Przemyślu funkcjonowały. I chcę właśnie Państwu pokazać, jak to wyglądało. Taka ciekawostka, niedaleko Przemyśla jest Medyka, gdzie wykształcono córkę Stangreta i rodzina Pawlikowskich z Medyki zapewniła jej najlepsze, fantastyczne wykształcenie, natomiast nie zapewniali takiego wykształcenia własnym córkom, ponieważ arystokratek nie kształcono.
Mówi Pani o Anieli Pająkównej.
Że one nie muszą pracować, one będą przecież miały te funkcje bardzo ważne w rodzinie arystokratycznej. Rola kobiet w rodzinie była bardzo cenna i ważna, ale nie przywiązywano wagi, żeby one mogły studiować. I Lela Pawlikowska, Aniela Pawlikowska miała zupełnie inne wykształcenie i o wiele trudniejsze życie niż Aniela Pająkówna, córka Stangreta, którą rodzina Pawlikowskich wykształciła.
No i która potem związała się ze Stanisławem Przybyszewskim chyba, jak pamiętam.
Tak, ale dlatego się związała, że była sponsorowana przez miała pensję od rodziny Pawlikowskich i stać ją było na to, żeby pomagać Przybyszewskim.
No, zwróciła Pani uwagę na artystki, kobiety, które myślały ideą wolnościową przecież, tak trzeba pewnie to powiedzieć. Ale Panie będą w tych prelekcjach i w ogóle wszyscy prelegenci poruszać kwestie funkcjonowania kobiet różnych środowisk i środowiska mieszczańskiego i pewnej elity arystokracji, ale także środowisk żydowskich na przykład, które z Przemyślem bezpośrednio są związane. To była duża grupa mieszkańców tego miasta. Czy któreś z tych środowisk miało szczególną predyspozycję, chęć, wolę, siłę w ogóle, by zmieniać swój los? Pani Żaneta nie dbała.
No, na pewno nie. Kobiety chciały być, można powiedzieć, że samodzielne, po części wystarczalne. I na przykładzie też kobiet z domu sapieżyńskiego, poddając właśnie dogłębnej analizie życie kobiet, możemy stwierdzić, że w XX wieku właśnie w domu sapieżyńskim, w siedliskach u Matyldy Windisz Greców Sapieżyny, dokonała się pewna transformacja, przemiana, nastąpiły spore zmiany w mentalności kobiet, z matek, żon stojących u boku swoich mężów. Stały się one kobietami właśnie niezależnymi, które wyznaczały sobie pewne cele, działania, następnie skutecznie je realizowały. Z czasem też panny młode chciały same decydować o swoim losie i drodze życiowej, prawda? W XIX wieku, no na początku też XX wieku, to rodzice decydowali o zamąż pójściu. Natomiast tutaj kobiety już widzimy, że zaczynają same decydować, kierując się głosem serca, niejednokrotnie właśnie obalały zasady, przeciwstawiając się tym stereotypom kojarzenia małżeństw, które w rodzinach arystokratycznych bywały też kontraktami, którym przyświecał cel materialny. I pewnym takim mezaliansem był na przykład ślub Matyldy Marii Sapieżanki, która wyszła za mąż za 30 lat od niej starszego aktora i reżysera teatralnego Juliusza Osterwy. Pochodził on, większość członków rodziny Sapiechów była przeciwna temu związkowi. Natomiast Matylda też tutaj jakby, już jak wspomniałam, kierując się tym głosem serca, wybrała Juliusza Osterwę i poślubiła go pomimo wszelkim przeciwnościom, prawda?
Niezwykle to wszystko ciekawe. Mnie jeszcze interesuje jedna kwestia. Czy te przykłady, o których panie powiedziały, Stefania Gurdowa, młoda arystokratka z rodziny Sapiechów, czy Aniela Pająkówna, czy też Maria Artwińska, to szlachetne wyjątki zawdzięczające swoją pozycję, odwadze, determinacji, czy też no już jakieś przykłady wpisujące się w pewne zmiany sposobów myślenia, mechanizmów funkcjonowania społecznego? Jak to można określić? Pani Grażyna niezgoda.
Ja myślę, że przykłady zmian, że jednak kobiety się wybijały na samodzielność, podejmowały studia. Przecież znamy los Marii Skłodowskiej inne losy, także to po prostu to była droga, o którą kobiety sobie wywalczały bardzo, bardzo naprawdę wielkimi działaniami powszechnymi od Francji przez wszystkie pozostałe kraje, te śmieszne emancypantki jednak wywalczały dla innych kobiet możliwość
małymi kroczkami tej... nawet mam wrażenie,
małymi,
ale jednak konsekwentnie.
Bardzo dramatycznymi, tak.
Pani badania bardzo często koncentrują się wokół rodu Sapiehów. Tam także przecież były bardzo różne postawy i bardzo konserwatywne i bardzo liberalne w jednej rodzinie arystokratycznej.
No tak. Tutaj możemy też przywołać pamięć Virginii Sapiehy, amerykańskiej księżnej, która w 1933 roku poślubiła Pawła Sapiehę i przenosi się do Polski. Początkowo o kraju swojego męża wiedziała niewiele. Był jej obcy kulturowo i światopoglądowo. Urodziła się w Nowym Jorku i właśnie rzeczywistość, którą została w Polsce, była odmienna od tej, którą pozostawiła w Ameryce. I często też tutaj podkreślała, że w Polsce jest zupełnie inna mentalność kobiet, że nie mogła się zgodzić też z tym, że w Polsce nikt nie zadawał pytania dzieciom, które w Ameryce było na porządku dziennym. Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Jej zdaniem nie było też równości szans. Rodzice w dużej mierze decydowali o losie swoich dzieci. Tutaj widzimy też właśnie postawę kobiety o dość liberalnych poglądach i jej wspomnienia właśnie amerykańskiej księżnej imponują śmiałością spojrzenia na ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Perspektywa właśnie tej młodej Amerykanki wychowanej w duchu liberalnej wartości, która przebywała w egzotycznym dla siebie wtedy świecie polskiej arystokracji, pozwala wydobyć z niego właśnie aspekty często niedostrzegane przez tutaj krajowych pamiętnikarzy. To było takie zderzenie takich kultur dwóch światów, prawda? Z jednej strony weszła ona w życie tutaj tej polskiej arystokracji, musiała się w pewnym stopniu podporządkować pewnym zasadom, ale też i tutaj po części też wyłamywała się właśnie z tego takiego stereotypowego myślenia, prawda? Często też...
I to wszystko w rodzinie arystokratycznej, wydawałoby się, która tworzy pewną elitę i, mówiąc krótko, niesie światło zmian.
Tego pokolenia właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego już nie był tym samym światem, który praktycznie wspomina Matylda Windis Grecus Sapieżyna, autorka wspomnień My i nasze siedliska. Wyraźnie dostrzega ona zmiany nie tylko we własnym środowisku, kręgu rodzinnym, lecz u całego właśnie młodego pokolenia, dla którego ideały i wartości z czasem traciły też na znaczeniu. I wyraźnie rozgranicza sposób, styl życia pomiędzy starszym a nowym pokoleniem, prawda? Czyli Sapiehów, czyli generacją żyjącą w czasach gwałtownie postępujących procesów demokratyzacji, jeśli to tak można nazwać.
Zwróciła Pani uwagę na arystokratki, a jakie zmiany mogły dotyczyć kobiet, które żyły na wsi albo pochodziły na przykład ze środowisk żydowskich? Pani Grażyno.
No właśnie te środowiska żydowskie jest bardzo piękny i ciekawy przykład Anny Mises, która pochodziła bardzo niewiele, jeszcze Muzeum Przemyskie, jak wydawało swoje wydawnictwa o kobietach, a czy o artystach Przemyśla, to bardzo niewiele wspominało. Ja odnalazłam, że ona była ze sławnej rodziny Misesów, którzy w sposób bardzo nowoczesny chowali swoje dzieci i pilnowali wykształcenia. Tam był pierwszy rabin polski, jeden z braci Anny Mises, wspaniały językoznawca, na którego książkach pracują do dzisiaj językoznawcy. To po prostu ta rodzina wychowana w sposób nowoczesny, dziewczynki się kształciły, jej siostra została laryngologiem. To się wszystko bardzo tragicznie skończyło w czasie II wojny światowej. Te losy zostały przerwane w sposób zupełnie niewyobrażalny, choć teraz może bardziej zrozumiały niż przed lutym, prawda? I po prostu rodziny żydowskie też obserwujemy zmiany w losach kobiet. I też...
Tak, chociażby jeszcze Helena Deutsch, prawda?
Tak, to samo. No, oczywiście, czy Maria Orwid, które one się wykształciły. I Maria Anna Mises potem przeniosła się z Przemyśla i pracowała i tworzyła w Warszawie. Natomiast te jej dwa obrazy, jedyne, które z jej życia pozostały, znajdujące się w Przemyskim Muzeum, są bardzo nowoczesne w takim stylu nowego malarstwa żydowskiego. Bardzo świetne zresztą i muzeum pokazywało te obrazy na kilka razy na wystawach. Rzeczywiście są to zmiany podejścia. Nowoczesna, świetna kobieta, dobrze wykształcona i po prostu znakomitą sztuką. Ja bym bardzo chciała zobaczyć inne jej dzieła, ale jak na razie nie zostały odnalezione. Kto wie, może jednak to ciągłe nagłaśnianie przyniesie jakieś efekty i w zbiorach innych muzeów się znajdą, bo na razie te kwerendy tego nie wykazały. Ale chodzi mi o to, że na przestrzeni tych 100 lat te losy kobiet, które się dopiero zaczynały kształcić, jeżeli przyjrzymy się losowi na przykład właśnie Jadwigi Sawickiej, znanej artystki, nowoczesnej, o świetnej karierze, żyjącej teraz młodej osobie, to po prostu profesorki szkoły w Rzeszowie, to po prostu ta różnica postaw i możliwości kariery jest nieporównywalna. Ona miała dostęp do wszelkich możliwych studiów artystycznych. Już nikt jej nie ograniczał, że specjalne kursy dla kobiet, jakie bywały wcześniej, prawda? Jeszcze te artystki, o których będę opowiadała sprzed 100 lat, czy z początku XX wieku, nawet jeszcze Olena Kulczycka, one wszystkie studiowały albo na szkole rzemiosł, albo na specjalnych studiach dla kobiet. Nie miały dostępu do tych wszystkich dobrych akademii. Przypominam, że Zofia Stryjeńska, jak chciała studiować na Akademii Wiedeńskiej, to występowała na podstawie papierów swojego brata i w przebraniu męskim.
No udawała mężczyznę, tak.
Która to pokazuje, tak, udawała mężczyznę. I tam na tym zdjęciu jest modelka naga, jest to nie jedyna kobieta na tym zdjęciu, takie sławne zdjęcie pokazujące właśnie studiującą Stryjeńską wśród profesorów i swoich kolegów ze studiów, a Stryjeńska jako mężczyzna przebrana w garniturze w białym fartuchu udaje mężczyznę, tak jak pan redaktor powiedział.
Proszę państwa, zachęcam do zainteresowania się cyklem wykładów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Gdyby panie zechciały zwrócić uwagę, kiedy i gdzie te wykłady będą się odbywać. Wiem, że cykl, ten pierwszy sezon wykładów za nami, ale pod koniec sierpnia rusza kolejna odsłona spotkań z tym niezwykłym tematem.
Tak, pod koniec sierpnia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk Przemyślu przy ulicy Kościuszki odbędą się kolejne prelekcje. Między innymi też tutaj będzie pani magister Krystyna Dzieduszycka opowiadać o niezwykłej kobiecie, o Izabeli Dzieduszyckiej z domu Bojanowskiej i przedstawi nam dorobek pracy swojej społecznej, przede wszystkim swojej matki, która silnie była związana właśnie z województwem podkarpackim, w którym rodzina Dzieduszyckich też żyła, a właściwie z Zarzeczem. I tutaj opowie nam też o tej pracy społecznej, a przede wszystkim o tym i o tym w geście, prawda, Izabeli, która była inicjatorką i jedną z sygnatariuszek aktu notarialnego powołującego do życia Muzeum Dzieduszyckich, prawda? Tak, czyli Dzieduszyccy przekazali pałac wraz z parkiem tutaj właśnie jako muzeum i w którym też rozwija się dzisiaj życie kulturalne, prawda? I są organizowane wystawy. Także będzie też wykład o tutaj Racheli Korn, żydowskiej właśnie
poetce, nowelistce, tak?
Tak, nowelistce, i jej przedstawione zostaną ślady działalności zawodowej i aktywności przede wszystkim twórczej na ziemi przemyskiej, która pracowała też w głosie przemyskim i przechodząc na język jidysz swojej, jakby można powiedzieć, przełomowej twórczości w momentach życia odwołuje się do rodzinnej właśnie tej przestrzeni wiejskiej, wydaje cykl wierszy, tomów wierszy, no i też należała do grona założycielek Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego Jewel.
No, wybitne, absolutnie wybitne wybitne postacie.
Postaci. Będzie też oczywiście o Anieli Pająkównie, będzie też o wykład pani właśnie Grażyny Niezgody o przemyskich artystkach. Także zachęcam wszystkich tutaj do udziału w tych wykładach, prelekcjach, bo chciałabym także tutaj dodać, że do właśnie projektu zaproszono też znanych historyków, badaczy historii, archiwistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj lokalnych też naukowców, także myślę, że pasjonatów historii, myślę, że tematy są ciekawe i że też są one jakby takim też przyczynkiem do dalszych badań, prawda, nad życiem i tutaj twórczością i rozwojem kobiet w XX wieku.
Absolutnie otwierają Państwo możliwości prowadzenia badań w różnych obszarach.
Oczywiście
powiedziałbym, że temat niewyczerpalny.
Cały ten właśnie cykl, projekt został dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego, także dzięki właśnie temu dofinansowaniu możemy zaprosić tutaj gości, no i zrealizować ten projekt.
Bardzo Paniom dziękuję za dzisiejszą rozmowę i wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z całym cyklem wykładów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Pani Żaneta Niedbała, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pani Grażyna Niezgoda, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.